Panie profesorze, słusznie strach padł na Europę i świat?
Moim zdaniem strach nie jest dobrym doradcą nigdy, natomiast tak naprawdę to chyba jest to głównie strach przed nieznanym. Zwróćmy uwagę na to, że my tego wirusa coraz lepiej poznajemy. Powszechnie mówi się tylko o tych przypadkach zakończonych zgonem, natomiast nie mówi się o tym, że zdecydowana większość osób zakażonych to są osoby, które albo chorują łagodnie, albo w ogóle prawdopodobnie są również zakażenia bezobjawowe, bo tak być powinno przynajmniej, albo nawet jeżeli mają objawy kliniczne, to w miarę szybko zdrowieją. Także myślę, że patrzymy na ten problem troszkę bardziej z tej czarnej strony, natomiast nie widzimy tego, że to jest po prostu kolejna jakaś infekcja wirusowa, która może dać zakażenie układu oddechowego. Tak dzisiaj sobie analizowaliśmy śmiertelność w przypadku innych koronawirusów, o których niewiele w tej chwili wspominamy, mówimy. No, w przypadku MERS-u, którym w dalszym ciągu jest obecny na Bliskim Wschodzie, tam się mówi o śmiertelności rzędu 30 kilku procent, także przy nim ten nasz obecny koronawirus to jest, wydaje się, łagodny jak baranek. Aczkolwiek oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak dużo osób zachoruje. No bo nawet jeżeli śmiertelność jest niewysoka, ale zachorowania są masowe, to w sumie jest to naprawdę duże zagrożenie dla zdrowia publicznego. Musimy się przyzwyczaić do myśli, że albo uda się to powstrzymać i oby tak było, albo po prostu będzie to kolejna infekcja wirusowa, którą będziemy musieli nauczyć się żyć.
Tymczasem na zachodzie Europy, we Włoszech chyba szczególnie, pustoszeją półki sklepowe. U nas też już bardzo trudno kupić preparaty odkażające. Od chociażby nawet zwykłe mydło w jednym z marketów znikło i półki były puste. To z jednej strony bardzo dobrze o nas świadczy, że wzięliśmy sobie higienę szeroko rozumianą wreszcie do serca, ale zwykły zjadacz chleba ma chyba prawo być przerażony, skoro zewsząd słychać o kolejnych przypadkach, również tych śmiertelnych.
Rozumiem to przerażenie, bo w takiej atmosferze, w jakiej obecnie żyjemy, trudno nie być przerażonym. Natomiast apelowałbym o to, żeby jednak zaufać nam, specjalistom, którzy mówimy, co robić, jak się zachować. My, broń Boże, nie lekceważymy tego niebezpieczeństwa. To nie jest ten przypadek, prawda? Natomiast staramy się uspokajać nie dlatego, żeby tutaj jak gdyby mówić, że to nie jest problem, bo problem jest, jak wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Natomiast nawołujemy do zachowań racjonalnych. Co z tego, że znikają maski na przykład, jak z tego co wiem, większość osób nie wie, jak je zastosować, prawda, co zdarza się notorycznie. Poza tym tak naprawdę większość nie wie, kiedy je stosować. My używamy masek wtedy, kiedy mamy bezpośredni kontakt z osobą chorą, natomiast nikt z nas nie chodzi w tej masce 24 godziny na dobę. Czasami spotykam się z takimi komentarzami, że przecież w Azji widzimy ludzi w maskach, ale proszę Państwa, ludzie w maskach w Azji chodzą od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat. Taka jest tradycja, zwyczaj. Są to zazwyczaj maski przeciwsmogowe związane z zanieczyszczeniem powietrza. Natomiast ja nie widzę osobiście wskazania, żeby w tej chwili nagle całe krakowskie przedmieście zapełniło się osobami w maskach, bo nie ma takiej potrzeby. Jeżeli chodzi o panikę i kwestie związane z wykupywaniem towarów, to też uzasadnienie dla tego nie ma żadnego, prawda? Słyszymy o przerwach w dostawach na przykład w fabrykach samochodów. Związane to jest z produkcją pewnych podzespołów w Chinach, natomiast nie słyszałem o tym, żeby miały być zamykane czy mleczarnie, czy zakłady produkujące, prawda, jakieś produkty spożywcze. Także nie powinniśmy chyba tutaj wpadać w panikę i nie przewidujemy obrazów znanych z największych, prawda, horrorów science fiction. Także zawsze odwołuję do sytuacji grypowej, to już tak do znudzenia. Czasami o tej grypie mówimy, bo naprawdę tam jest też się czego bać, prawda? To jest śmiertelność w grypie wcale nie jest taka niska, zachorowań mamy setki tysięcy. No i jakoś do tej pory nie zdarzyło się, żeby to było przyczyną jakiegoś krachu gospodarczego i tego, że nie będziemy w stanie się zaopatrzyć w sklepach.
Takie mam wrażenie, do grypy zdążyliśmy się już przyzwyczaić, oswoić ją jako tę swoją, chociaż chyba nie do końca zdajemy sobie z zagrożeń z niej wypływających. Tymczasem tu mamy nowość. Są porty lotnicze, stacje kolejowe, dworce, etc., etc., na których są setki, tysiące, miliony ludzi, którzy się przemieszczają, a więc ten wirus też będzie się przemieszczał. To co, zamknąć się w domu, ograniczać kontakty do minimum?
Zawsze mówimy o tym, żeby unikać skupisk ludzi w sensie właśnie chociażby zakażenia wirusem grypy. Moim zdaniem wszelkie działania podjęte w tym momencie dotyczące zamykania czy szkół, czy zakładów pracy w rejonie, gdzie już wystąpiła epidemia, każdy stara się powstrzymać tego koronawirusa. Mamy świetny przykład SARS-u, kiedy początek to jest 2002 rok, a ostatni przypadek 2004 i kolejnych przypadków nie było. To jak gdyby jest dla nas wzorzec, który pozwala sądzić, że te koronawirusy są do powstrzymania. I oczywiście, jeżeli to by się udało, to byłaby sytuacja idealna. Natomiast tego typu działania, o których pan redaktor wspomina, one powinny być podjęte w terenie, gdzie mamy ogniska epidemiczne. W sytuacji, kiedy nie mamy zakażeń u nas w tej chwili, nie ma wskazań do tego, żeby ograniczać w sposób taki drastyczny życie społeczne. Oczywiście rozsądne jest zachowywanie takiej higieny własnej, prawda, w sensie tak jak mówimy o myciu rąk, o unikaniu skupisk, o dbaniu o swój układ odpornościowy. Także to jest jak najbardziej wskazane i cieszymy się, że część osób sobie wzięła to do serca. Natomiast to trzeba odróżnić takie postępowanie racjonalne od takiej bezładnej paniki, bo to absolutnie nie służy niczemu dobremu.
Wspomniał pan profesor, że ten scenariusz nomen omen, scenariusz z filmów katastroficznych raczej się nie powtórzy, ale sama Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że może być z tego pandemia.
Tak, ale my pandemii przeżyliśmy już kilka. Boimy się tego nieznanego, bo nie wiemy na przykład jaka jest zdolność do mutacji tego wirusa, prawda? Wydaje się, że ona nie odbiega od tej, którą mają koronawirusy znane dotychczas. Jeżeli będzie pandemia, to tylko będzie na zasadzie takiej, że będzie duża liczba zachorowań. Z tym, że jak będzie pandemia i będzie tych zachorowań wiele, to tak naprawdę takie nasze postępowanie typu paniki, no niewiele się przyda. Także należy jak gdyby starać się uniknąć zakażenia i to jest jak gdyby wyzwanie największe. Natomiast postępowanie, konkretnie organizacja życia społecznego będzie zależała od tego, od liczby zachorowań, od pojawienia się wirusa, od wskazań jak gdyby do tego, jak starać się ograniczyć te zakażenia. Na chwilę obecną nie mamy takiej sytuacji. My cały czas dajemy przykład Chin i Włoch, ale proszę pamiętać, że mamy kraje, gdzie pojedyncze przypadki zostały wykryte już kilka tygodni temu i w dalszym ciągu nie słyszymy o tym, żeby tych przypadków było więcej. I są to kraje, których na pewno nie podejrzewamy o to, że ukrywają te przypadki zakażeń. A więc jak gdyby wystąpienie nawet pojedynczego zakażenia jeszcze nie jest równoznaczne z tym, że nagle nam się to wszystko rozleje. To będzie zależało właśnie od naszego postępowania, również postępowania indywidualnego, a więc no, każdy musi starać się tą profilaktykę jak gdyby we własnym zakresie prowadzić.
Ja wiem, że jest tajemnica lekarska, ale jak sytuacja w Lublinie wygląda?
W tej chwili zajmujemy się tylko i wyłącznie osobami z objawami klinicznymi. Nie jest żadną tajemnicą, że mamy w tej chwili w obserwacji 4 osoby. Na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 28 lutego mamy jeden wynik ujemny, a więc mamy wykluczone zakażenie. U pozostałych osób czekamy na wynik. Także ja już słyszałem różne tutaj domysły krążące w mieście. Czekamy na wynik. To o niczym nie świadczy. To świadczy tylko o tyle, że badanie nie zostało jeszcze przeprowadzone. Natomiast u 3 spośród tych 4 osób potwierdziliśmy obecność wirusa grypy. Także objawy, jakie te osoby prezentowały, absolutnie nas nie dziwią. W związku z tym, że był ślad włoski w tym wywiadzie epidemiologicznym, no to oczywiście dmuchając na zimne przeprowadzamy badania w kierunku koronawirusa. Proszę Państwa, na chwilę obecną w sytuacji, kiedy mamy praktycznie prawie że identyczne objawy grypy i zakażenia koronawirusowego, nie jesteśmy w stanie bez badań powiedzieć, co czym jest spowodowane. Natomiast szanse na kontakt z osobą chorą na grypę macie Państwo wielokrotnie większe niż szanse na kontakt z osobą z koronawirusem. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Musimy jakoś to wszystko przeprocesować. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przebadać czy obserwować tysięcy osób, bo wiemy, że bardzo wiele osób było we Włoszech, prawda, zwłaszcza na jakichś wyjazdach narciarskich. Ale pamiętajmy o tym, że tutaj jak gdyby jest bardzo ważne racjonalne podejście do tematu, bo jeżeli stanie nam przed drzwiami kliniki 1000 osób, mówiąc, że wróciły z Włoch, naprawdę nie pomożemy ani jednej. A być może najbardziej ucierpi ta osoba, która będzie wymagała takiej pomocy. Także tutaj nawoływałbym do takiego pewnego odpowiedzialnego postępowania.
Dieta może nas uchronić?
Dieta zawsze jest wskazana. Zdrowe odżywianie jest absolutnie czymś, co ja osobiście bardzo propaguję. Natomiast no, nie ma dowodów na to, że właściwa dieta jest w stanie uchronić przed zakażeniem. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że podatność na zakażenia, a tak nawet w przypadku zakażenia przebieg infekcji w bardzo dużym stopniu zależy od stanu naszego organizmu, od stanu immunologicznego, ale też od ogólnej kondycji. Także jeżeli to jest okazja, żeby nawoływać do zdrowego stylu życia, to ja niniejszym to czynię.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.